Dzisiaj na kazaniu chciałbym poruszyć kilka kwestii, które myślę są ważne, ale wszystko po kolei, dowiecie się wszystko w swoim czasie. Na początku chciałbym zadać wam takie po prostu proste pytanie, kim jesteś? I każdy może sobie w głowie odpowiedzieć. I odpowiedzi pewnie mogą być różne. Bo ile nas tutaj, to tyle może odpowiedzi. Ktoś może powiedzieć, ja mógłbym powiedzieć o sobie, jestem dzieckiem. Ktoś inny powie, jestem rodzicem. Ktoś inny powie, nie wiem, jestem pracownikiem. A ktoś inny może powiedzieć jeszcze jakąś inną odpowiedź. Każdy z nas ma różne role społeczne. Czasami one się przenikają, bo to, że na przykład jesteśmy pracownikiem, nie wyklucza nas tego, że możemy być ojcem lub w jakiejś innej kolejności. W szkole często uczymy się różnych wierszy. Na przykład jakiś wiersz Norwida o spadającym fortepianie, który dotknął bruku. Albo mamy jakąś fraszkę Kochanowskiego, gościu siądź pod mym liściem, a odpoczniesz sobie i tak dalej. W sumie już bardzo jej nie pamiętam, ale może warto by było do niej wrócić. Obowiązkowym punktem pewnie też był Mickiewicz z jakimś inwokacją Litwo ojczyzno moja. Czy Stepa Ackermanu na przykład, ja jeszcze pamiętam z liceum. I inne jeszcze wiersze. Może pamiętamy pewien wierszyk chyba z początku naszej edukacji. I myślę, że każdy gdzieś go miał. U mnie chyba on był w książce, ale przynajmniej kawałki znam jego. I przeczytam go. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz między swymi? W jakim kraju w polskiej ziemi? Czym ta ziemia mą ojczyzną, czym zdobyta krwią i blizną, a w co wierzę w Polskę wierzę, czym ty dla niej wdzięczne dziecię, coś jej winien oddać życia. I myślę, że dzieci chyba dalej się uczą tego wierszyka, a przynajmniej tego początku mniej więcej każdy zna, tam dalej to gorzej, chyba jak z hymnem, im dalsza zwrotka, tym gorzej, ale ten początek znamy. Jest to taki wiersz, który jest bardzo klasyfikujący, bo dziecko, gdy je wypowiada, może się utożsamić już z konkretnymi rzeczami. I po pierwsze, to dziecko ma jakieś miano, ma jakąś nazwę. Jest Polakiem. Bardzo kolejną rzeczą są, że są ludzie, którzy też są Polakami, bo jest ono między swymi. Mamy dalej jakiś wspólny symbol, jest to ten orzeł biały. Wspólny teren, na którym mieszkają, czyli ta ojczyzna, która jest dla nich ważna i oddaliby za nią życie. Myślę, że małe dzieci po prostu mówią wiersze, niekoniecznie są świadome tego, co mówią. I to może jest też czasami problem. Ale ogólnie też wierzą w jakąś wspólną ideę. I jeszcze chciałbym tylko wrzucić do tego jedną rzecz, rolę społeczną. Na WOS-ie jest taki fragment o rolach społecznych. I rola społeczna to jest zbiór oczekiwań wobec jednostki związany z posiadaniem określonego statusu społecznego. Jest to zespół praw i obowiązków wynikających z zajmowania pozycji społecznej. Każda rola posiada swoje nakazy, zakazy i wyznaczony margines swobody. Znaczy, czyli co jej wolno, a w sumie czego nie wolno. I przełóżmy teraz ten wierszyk na Kościół. Kto ty jesteś? I teraz co by sobie odpowiedzieć? Ja sobie zapisałam Boże Dziecię, żeby pasowało jakoś z tym wierszykiem całym. Jaki znak twój? I teraz jaki znak nasz? Akurat sobie, jak sobie wymyśliłem, że może znakiem naszym może być po prostu pusty krzyż, który symbolizuje śmierć Jezusa, ale też zbawienie, czyli coś dla nas. Gdzie ty mieszkasz, gdzie jest twój dom? I teraz to jest ważne pytanie, żeby sobie odpowiedzieć, gdzie my mieszkamy, gdzie jest ten nasz dom duchowy. Znaczy jest tam na górze, znaczy niekoniecznie na górze, po prostu w niebie, tym, które przygotował Jezus. Ale też myślę, że fajnym, znaczy, że dobrym domem jest Kościół, w którym jesteśmy. I powinniśmy być z niego dumni. Może on nie jest idealny, bo nikt z nas nie jest idealny. Więc jak nikt z nas nie jest idealny, to i Kościół też, ten nie będzie nigdy idealny. Ale powinniśmy być z niego dumni i traktować go jako swój dom. I czym to jest miejsce dla mnie? W tym wierszyku jest, że jest ojczyzną. Powinniśmy też tak podchodzić do Kościoła, bo to jest miejsce, z którego wychodzimy i idziemy czy na to miasto, czy na przykład wyjeżdżamy gdzieś i mieszkamy gdzieś dalej w ogóle, ale powinniśmy podchodzić do tego Kościoła jako właśnie takiej ojczyzny. I potem jeszcze w tym wierszyku jest coś takiego jak czym zdobyta i czy coś winien jestem tej ojczyźnie, tutaj w naszym wypadku Kościołowi. czym zdobyta. Czasami podchodzimy po prostu do kościoła jako do miejsca, w którym można przyjść, posłuchać i wyjść. I nie wkładamy kompletnie trudu w relację naszą z Bogiem, w relację z innymi ludźmi w kościele, bo to nie jest coś prostego utrzymywać relacje, bo wymaga wysiłku od nas jakiegoś. Owszem, łatwiej jest po prostu otworzyć książkę w domu i sobie poczytać. I to jest przyjemne, to jest też dobre i polecam. Ale też bardzo ważne jest utrzymywać relacje między sobą, tak żebyśmy budowali tą jedną wspólnotę. I w co wierzę na końcu, i to chyba najważniejsze, i to powinno chyba być w sumie na początku. Wierzymy w Boga, w Trójcy Jedynego i tak dalej. Mamy w sumie zapisane wyznanie wiary tam przy wejściu. Jak będziecie wychodzić, to spójrzcie na nie, bo myślę, że to jest coś, co wisi tu od dawna, a tylko takie mijamy. Bo wiemy, że coś tam wisi i znamy, powinniśmy znać jego treść, ale niekoniecznie ją tak znamy faktycznie. I właśnie dobrze byłoby, żebyśmy jako Kościół w Nysie mogli powiedzieć, że tak, jesteśmy wszyscy Bożymi dziećmi, jesteśmy wszyscy razem jednym Kościołem. Ale zacznijmy od tego, kim jest Boże dziecko i w końcu o co chodzi. Boże dziecko to taka osoba, która powierzyła swoje życie Bogu, zaufała Mu. Więc nasuwa się kolejne pytanie, bo tak jak przedtem mówiłem o roli społecznej, to tam było powiedziane, że każda osoba ma jakieś swoje prawa i obowiązki. I myślę, że my też mamy dużo praw, a też mamy obowiązki, jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi. Bo nie możemy być jak tacy dziedzice, którzy wiedzą, że kiedyś odziedziczą jakąś ziemię i robią kompletnie, co chcą. Bo nie na tym polega bycie dzieckiem Bożym kompletnie. W żadnym wypadku. Dla Igi specjalnie mam z Apokalipsy fragment, bo Iga bardzo chciała coś, żeby było z Apokalipsy, to mam. Pierwsze prawo, jakie jest związane z tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to nasze imię znajduje się w Księdze Życia. W Apokalipsie 22:15 jest właśnie ten fragment. Kiedyś w ogóle śpiewa, że co jakiś czas ją śpiewamy, ale bardzo rzadko, taką pieśń, bo imię me w niebie wpisane jest. I wtedy tak się jeszcze pokazuje, to wszyscy jakoś ruszą ręką. A w Apokalipsie 22:15 mamy wpisane, jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został rzucony do Jeziora Ognistego. Ale ja wierzę, że nasze imiona są zapisane w tej Księdze Żywota i że mamy to życie wieczne, nie będziemy rzuceni do Jeziora Ognistego. Druga rzecz. Możemy przychodzić do Boga. I każdy człowiek może przyjść do Boga. Ale tą taką prawdziwą relację z Bogiem możemy dopiero uzyskać wtedy, kiedy jesteśmy Jego dziećmi. Kiedy oddamy Mu swoje życie. I ta relacja jest ponad każdą inną. Jeszcze nie przeżyłem dużo w życiu, więc jakby tak ciężko można to powiedzieć. Ale biorę po prostu to za pewnik. Niektóre rzeczy musimy wziąć w naszym życiu, że po prostu tak są. Kolejną rzeczą, która jest związana z naszymi prawami, bo o nich fajnie słyszeć. Ja to nazywam korzyści wszelakie. Trochę ciężko to jakby sformułować w coś takiego prostego do przekazania, bo to nie chodzi o to, że stając się dziećmi Bożymi, to od dzisiaj teraz będziemy wielkimi bogaczami, milionerami, nie wiadomo kim jeszcze. Ale Bóg obiecał nam, w Ewangelii Mateusza 7, od 7 rozdział, od 7 wersetu do 11. Przeczytajmy ten fragment. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. W innym tłumaczeniu jest napisane, że da to, co jest dobre. To może niekoniecznie oznaczać, że to, co my prosimy. Może być tak, że to, co prosimy, nie jest akurat dobre dla nas, albo nie jest dobre w tym czasie i musimy na to chwilę poczekać. Ale musimy po prostu być wyczuleni na głos Boży. I taki czwarty punkt, który sobie zapisałem z kolejnym spraw albo przywilejów, które mamy, to jest to, że nie musimy składać ofiar, bo Jezus był ofiarą za nas, za nasze grzechy i to ostatnią ofiarą. Nie potrzebujemy nic więcej już w tym zakresie robić. I ta lista praw, ona jest jeszcze zapewne długa. Im czytamy Biblię, odkrywamy nowe obietnice, które Bóg mówi do swojego Kościoła, gdzie mówi nowe, wspaniałe rzeczy. Powinniśmy jak najbardziej z tego czerpać i ich brać je do swojego życia też. Więc to, że tu są cztery punkty, nie oznacza, że to są wszystkie cztery punkty. W Bogu mamy naprawdę dużo, dużo więcej. A teraz przejdźmy do tego trochę mniej lubianego, lubianej części. Myślę, dla każdego z nas, bo obowiązki się źle kojarzą, bo się kojarzą z domem, gdzie trzeba było coś zrobić i niekoniecznie się chciało. I no, tak jak ja muszę na przykład przybić tylną ścianę w szafie i cały czas nie mogę się za to zabrać. Ale to jest coś, co musimy po prostu zrobić. I jakby niezależnie, czy chcemy, czy nie chcemy, powinniśmy te rzeczy robić. Pierwsza rzecz to jest, że jesteśmy powołani do życia zgodnie z zasadami Królestwa Bożego. Mamy ich masę zapisanych w Biblii. Oczywiście jakby już nie wszystkie się tyczą nas, bo nie, chociażby tak popularny schabowy na obiad w niedzielę, no niestety pochodzi z wieprzowiny, a wieprzowina była zakazana dla Żydów. Czy inne rzeczy, które już gdzieś straciły, nie mogę powiedzieć straciły swoją ważność, bo Biblia nie traci ważności, ale były uwarunkowane bardzo kulturowo na tamten czas. My już tego, niektórych rzeczy akurat z tych nie praktykujemy, były przeznaczone tylko do Żydów na tamten czas, ale cała Biblia jest natchniona pożytecznymi naukami, tak jak jest napisane w drugim liście Tymoteusza, pożytecznymi do wykrywania błędów, poprawiania itd. Drugą rzeczą, którą naszym obowiązkiem jest być ambasadorem. Ambasador danego kraju w innym kraju, czyli na przykład taki, dajmy na to, ambasador Polski w jakimś ciekawym kraju, jak na przykład India, to jest taka osoba, która reprezentuje ten kraj. I kiedy, dajmy na to, byłby jakiś skandal z danym ambasadorem, to rzutuje w tym kraju, to rzutuje na obraz Polski. I tak samo my powinniśmy mieć na to duże zważanie, że jeśli my będziemy godnie reprezentować Boga, to on będzie godnie reprezentowany, ale to on po prostu będzie miał jakby, ludzie będą mieli o nim dobre zdanie. Jeśli my będziemy mówić jedno, robić w ogóle kompletnie coś innego, to tak nie będzie działało dobrze. I jesteśmy tutaj po to, żeby, to kolejna piosenka mi się nasunęła na myśl z naszego kościoła, abyśmy zwiastowali dobrą nowinę, jeńcom głosili wyzwolenie, ślepym przejrzenia, uciśnionych wypuścić na wolność, i aby obwoływać rok łaski Pana. I jesteśmy po to tymi ambasadorami, że w różnych momentach naszego życia, czasami może nawet nie jesteśmy świadomi, w których momentach ludzie na nas się akurat patrzą i mogą w głowie sobie powiedzieć, to on robi takie rzeczy, albo właśnie w drugą stronę, że to, co on mówi, to jest to samo, co on robi. To nie są jakieś różne rzeczy. Trzecia rzecz. Powinniśmy kochać bliźniego. W Marka 12 rozdziale, od 28 wersetu do 31, mamy zapisaną pewne rozszerzenie, które Jezus zrobił, które wynikało w sumie też z zakonu, ale tutaj tak jest powiedziane jeszcze dobitnie. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. I myślę, że ten temat się w ogóle przewijał u nas w kościele przez kilka niedziel w ostatnim czasie, bo i pastor mówił ostatnio o stosunku do drugiej osoby. I Zbyszek Kłapa mówił też o miłości do swoich bliźnich. Ale to jest coś bardzo ważnego, coś, co w sumie Jezus powiedział, że poznają was po tym, że miłość moją będziecie mieć i powinniśmy po prostu kochać innych ludzi. I kochać innych ludzi to czasami nie wspominać tego, co zrobili źle, przebaczać, gdzieś dawać ustęp swojej racji dla kogoś racji. I to jest ciężkie, bo czasami chcemy udowodnić, że to ja mam rację i że to mnie należy słuchać, a tutaj trzeba się uniżyć przed kimś, a to jest też bardzo ważne. I ostatnia rzecz, też czwarta, W rozprawkach zawsze uczyli mnie, że trzeba po tyle samo argumentów za i przeciw, a tu w sumie to praw i obowiązków jest, mam po tyle samo. To jest służba. I tutaj przytoczę werset, który mamy w 1 Piotra 2,9, czyli naszym zjazdowym głównym przewodnim wersecie. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Jesteśmy kapłaństwem i tak powinniśmy się, i powinniśmy to robić. I teraz tak, wierzymy, że jest powszechne kapłaństwo. I kapłani to byli ludzie, którzy pomagali jakby narodowi izraelskiemu pojednać się z Bogiem. Byli takimi jakby pośrednikami, ale my nie możemy być pośrednikami, bo pośrednik jest jeden, tylko Jezus. Ale byli ludźmi, którzy wskazywali na Boga i my też to powinniśmy robić. I skoro uważamy, że jest powszechne kapłaństwo, to każdy z nas jest tym kapłanem. I owszem, mamy pastora, który jest przed państwem jako duchowny tego zboru, ale każdy z nas jest kapłanem Jezusa Chrystusa w tym mieście, w swoim domu, w swojej pracy, gdziekolwiek jesteśmy. I jest jedna rzecz. Kapłani, kiedy przychodzili przed Boże oblicze, kiedy arcykapłan chodził do tego miejsca najświętszego, to musieli być czyści, nie mogli mieć żadnej skazy na sobie. I też my powinniśmy tak przychodzić do Boga. Znaczy, powinniśmy przychodzić do Boga w każdym momencie, ale starać się być jak najczystszymi. Owszem, to nie jest nigdy możliwe do końca, bo jesteśmy ludźmi i zdarza nam się upaść, ale powinniśmy starać się być tą czystą szatą. I służbą jest trochę tak, że myślimy, że służba to jest tylko ta tutaj w kościele, że jeśli ktoś stoi na środku, to on służy albo robi coś innego. Ale myślę, że służba to jest po prostu to, co Jezus powiedział w wielkim nakazie misyjnym. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. W Jerozolimie, w Samarii i po krańce tego świata. I to jest coś, co myślę dotyczy każdego z nas. Nie tylko pastora, liderów, grupę uwielbiającą, czy może kogoś wyjątkowego. Ale to dotyczy każdego z nas, niezależnie od tego, kim jesteśmy. I właśnie jeszcze w 1 Tymoteusza 4,12. Jest zapisany taki bardzo dobry werset, który lubią wszystkie osoby młode, które się angażują w służbę. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem postępowania, w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. I tutaj jest napisane, niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, bo Tymoteusz był młody. Ale myślę, że w tym miejscu moglibyśmy wpisać, że wiele innych rzeczy. Niech nikt ci nie lekceważy z powodu starszego wieku, bo dlaczego by miał cię lekceważyć? Niech nikt cię nie lekceważy, bo na przykład czegoś nie umiesz dobrze zrobić, ale się starasz i próbujesz to zrobić. I często, znaczy, nie powinniśmy szukać sobie wymówek, że nie, Panie Boże, ja nie będę tego robił tak bardzo, bo ja tego nie umiem kompletnie, to nie jest dla mnie. Tylko powinniśmy się starać przychodzić do Boga, bo On wyposaża w różnych momentach, wtedy, kiedy tego potrzebujemy. I jest coś takiego, że Paweł w jednym ze swoich listów mówi o różnych służbach. Jedni są apostołami, drudzy są nauczycielami, ewangelistami i tak dalej. I czasami zamykamy sobie listę na tych, chyba tam jest siedem różnych służb. I zamykamy sobie listę na tym, i kropka. A służb wtedy już było wiele więcej. Mamy chociaż przykład Szczepana, który usługiwał przy stołach. Ale co jest napisane, i tej całej grupy diakonów, ale co jest o nich napisane? O nich jest napisane, że oni byli pełni Ducha Świętego. I każda służba, jaka jest w Kościele i nie tylko, powinna być wypełniona Duchem Świętym. I nie można jakby robić takiej gradacji, że ta służba jest taka uduchowiona i tam potrzebna takich duchowych ludzi, a na przykład, nie wiem, już do ciasta, to nie, to tam obojętnie kto pójdzie i będzie dobrze. To kompletnie nie tak działa. Każda służba, czy to jest witanie, czy jeszcze inne służby, powinna być przepełniona Duchem Świętym. Oczywiście niektóre służby są jakby obarczone większą odpowiedzialnością, jak jest napisane o nauczycielach, że surowszą karę poniosą. To jest dodatkowa rzecz, ale myślę, że najważniejsze jest to, że każda służba jest miła Bogu. I każdy z nas może być naczyniem, które może być miłe Bogu i być użyteczne. Często jest tak, że gdy Bóg nas powołuje, to mówimy, ale Panie Boże, ja tego nie umiem. I tak na przykład chociażby było z Mojżeszem, który gdy stanął na górze i zobaczył gorący krzak, w ogóle tak sobie pomyślałem, że teraz moglibyśmy mieć problem z tym gorącym krzakiem. Bo za czasów Mojżesza światło to było albo słoneczne, albo ogień. Czyli ogień, czyli paliło się. A w tej chwili moglibyśmy pomyśleć, nie, to jakieś efekty specjalne, może Marcin Dentyszyn zrobił jakąś instalację elektryczną i się świeci coś tam. A wtedy Mojżesz jakby nie miał takich wymówek i może to było nawet czasami łatwiej. Ale Mojżesz miał problemy z wysławianiem się. I mówił, że nie, Panie Boże, ja lepiej nie bierz mnie, bo ja nie umiem mówić. Ale Bóg mu dał człowieka, Aarona, który mógł mówić za niego i mu pomagać. I trochę podobnie ja mam też, chociażby w młodzieżówce, gdzie może nie czuję się jakimś typowym liderem, który jest mega charyzmatyczną osobą i wszystkich pociąga za sobą i tak dalej, ale mam grupę ludzi, którzy pomagają, są obok, nie będę wymieniał z imienia, żeby nikogo nie pominąć czy coś, ale są mega wsparciem i dziękuję wam za to. Ale też Bóg stawia właśnie na naszej drodze ludzi, którzy nam pomagają. Nie jesteśmy sami, bo czasami podchodzimy, że oj, ja jestem taki samotny w tej służbie. Jesteśmy jednym kościołem, który powinien siebie wspierać nawzajem. Każdego z nas. I I właśnie dzięki tej grupie możemy razem organizować tak wspaniałe wydarzenia, jak chociażby cotygodniowe spotkania młodzieżowe w tym kościele, gdzie się zbieramy tam pod balkonem, czy chociażby zjazd młodzieżowy, który jest w najbliższym czasie. Ale jest też coś równie ważnego. Każdy z nas ma jakiś początek. Niektórzy się urodzili w tym kościele, jak ja, i w sumie są od początku wychowywani jakby przez ten kościół. Przez wkład rodziców, a potem kolej jeszcze nauczycieli szkółkowych i liderów młodzieżowych. I to wszystko jakby powoduje to, kim jestem teraz. I myślę, że często, i to jest tak trochę dziwnie będzie brzmiało, bo jestem niestety wujkiem szkółkowym, znaczy jestem na szczęście wujkiem szkółkowym, ale to, co powiem, może być trochę... Nie oczekujcie, że to macie robić względem mnie kompletnie. Bo chciałbym wam powiedzieć, że często jakby umniejszamy rolę wujków i cioć szkółkowych, którzy są, teraz nie ma akurat, ale są za tymi ścianami, czy gdzieś na górze, którzy wkładają wysiłek i pracę w to, żeby uczyć przyszłość tego zboru, żeby nauczać. I to nie może być jedyne miejsce, gdzie dzieci słyszą o Jezusie, bo tym podstawowym miejscem powinien być dom. Ale myślę, że to jest dobre miejsce, gdzie dzieci mogą wzrastać, poznawać się. I w tym myślę, że im się należy duże dziękuję wszystkim nauczycielom. Myślę, że... I myślę, że to, co będziemy siać w każdego z nas, czy to są właśnie dzieci i one dorastają w naszym zborze, czy może to są osoby, które są od niedawna w naszym zborze i będą wzrastać po prostu w wierze, to potem będziemy zbierać. I tak na przykład ja do młodzieżówki za niedługo dołączą, czyli w sumie już od września, Remik i Paweł, którzy super na was czekamy już i bardzo chcemy, żebyście z nami byli. I myślę, że to będzie dobry czas, gdzie będziemy mogli siać dalej, ale już zbierać też żniwo tego, co zasiali w nich rodzice i nauczyciele podczas tego. I tak jak mamy też starsze, którzy już nie są na szkółce, ale gdzieś mają relacje z nami i są osobami nowymi w tym kościele, to powinniśmy siać, żeby oczekiwać potem też plonu, który będzie dawał Bóg. W każdej służbie niestety przychodzą też ciężkie momenty, bo nie zawsze jest kolorowo, tak jak w życiu. Nie zawsze jesteśmy na tych górkach, pagórkach ładnych, zielonych, tylko czasami wchodzimy w jakąś ciemną dolinę. I Winston Churchill powiedział kiedyś takie zdanie. Pesymista widzi świat trudności... Oj, źle zapisałem. Okej. Pesymista widzi świat trudności w każdej możliwości, a optymista widzi możliwość w każdej trudności. Można patrzeć na swoje życie jako na zestaw trudności albo możliwości. I owszem, niektóre rzeczy są po prostu ciężkie i ciężko nam na przykład przejść przez jakąś rzecz, ale powinniśmy gdzieś patrzeć się, jak to może być wykorzystane w przyszłości dla dobra. Jest takie fajne hasło, które gdzieś krąży po Facebooku, znajdź dobro. I powinniśmy szukać w różnych sytuacjach właśnie tego dobra. I tak jak jest takie powiedzenie chyba amerykańskie, że jeśli życie daje ci cytryny, to zrób z nich lemoniadę. I to jest właśnie to, co powinniśmy robić. Bo nawet trudności mogą być takim sposobem do nauki, gdzie w naszym życiu dzieją się różne rzeczy. I przez to mamy różną postawę. Gdy jest dobrze, to szukamy sposobu, żeby to dobrze trwało jak najdłużej. I to jest normalne i to jest jak najbardziej dobre. Kiedy są jakieś problemy, no to jak najszybciej właśnie staramy się, żeby one zostały za nami. Ale warto jest pomyśleć, jak to naprawić, jeśli to jest zależne od nas. Ale jeśli to nie jest zależne od nas, to czy możemy poszukać tym jakiejś lekcji dla siebie. I tak jak jest w psalmie, jednym z psalmów napisane, miej nadzieję w Panu. I to jest coś bardzo ważnego, że mamy mieć nadzieję w Panu, nawet kiedy opuszczą nas najbliżsi, kiedy zdradzą nas przyjaciele i cokolwiek się stanie. Tak jak jest też w kolejnej pieśni. Choćby figi nie zakwitły, będę się radował i miał nadzieję w Panu. I może to właśnie wesoła pieśń, ale o tematyce niekoniecznie, choć końcówka jest wesoła. I powinniśmy czekać, że ta dolina się skończy, bo Bóg nas będzie wyprowadzał z tych dolin, które niekoniecznie nam się podobają. Ale jeszcze wróćmy do tego dziecka, bo tak jak już te dzieci się przewijają przez moje kazanie, to jeszcze wróćmy do tego. W Łukasza 18:17 mamy zapisany taki werset. I to jest coś, co jest bardzo ważne. Na szkoleniu nauczycielskim też to mieliśmy. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dzieci, nie wejdzie do niego. Czyli powinniśmy stać się jak dzieci. Ale właściwie co to znaczy? No bo przecież to nie znaczy, że mamy nagle, nie wiem, wrócić do gerberków, pieluch i czegoś tam innego. Kompletnie nie. Czy może to znaczy, że mamy przed Bogiem być jak takie dziecko, które ma histerię i płacze w sklepie? Często widzimy taki obrazek, że dziecko przychodzi z mamą, chce coś, mama mówi, że nie, no i jakby tak zgadzamy się z tą mamą, dziecko zaczyna płakać i już na przemyślenie trochę się zmienia. No, mamo, dobrze, daj mu może tego loda i będzie spokój w sklepie chociaż. Ale to chyba nie jest wychowywanie dzieci wtedy dobre. I my nie powinniśmy być takimi dziećmi. Powinniśmy być dziećmi, które ufają swoim rodzicom, czyli naszemu rodzicowi Bogu. Dla niektórych jest to proste, bo na przykład mieli dobre dzieciństwo, kochających rodziców i jest to dla nich coś oczywistego, że Bogu można zaufać jak rodzicowi. Niektórzy może muszą przejść trochę dłuższą drogę, bo na przykład pochodzą z jakichś patologicznych rodzin, z których nie działo się najlepiej, cokolwiek było nie tak. I wtedy ci ludzie muszą przejść trochę dłuższą drogę, żeby się nauczyć, że Bóg może być ich ojcem, którego mają w każdym, do którego mają dostęp w każdym momencie i on chce dla nich jak najlepiej. Dziecko też powinno uznawać autorytet rodziców, że jest ktoś nad nimi. I tak jak ostatnio rozmawialiśmy na katechezie o konflikcie pokoleń i były różne modele, w sumie ten taki starszy, że rodzice są na górze, dzieci są w dole, powiedzmy tak w hierarchii, albo ten nowszy model, że to dziecko jest w górze i to dziecko decyduje o wszystkim, to jednak powinniśmy uznawać, że to Bóg jest na górze i że to On wie lepiej, że skoro On jest wszechwiedzący, to i wie, co dla nas jest dobre. I powinniśmy się Mu poddawać pod Jego panowanie. A co jeszcze możemy wziąć z dzieci? Takie, myślę, że chyba trzylatki, czterolatki, do 6 lat co najmniej, mają takie wieczne pytanie, a co to jest? A do czego to służy? A co z tym zrobić? I powinniśmy mieć taką ciekawość małego dziecka, które szuka odpowiedzi, pyta Boga, szuka w różnych miejscach i to nie musi być jakby tylko jego rodzic, do którego on się zwraca swoje pytania, ale może też do jakichś innych osób, które ma wokoło. Bo akurat ktoś ma coś w ręku i a co to jest, a czy ja mogę to też mieć chociażby. I powinniśmy też tak być jako chrześcijanie, żeby od siebie się uczyć nawzajem. Uczyć się od Boga, z Jego słowa, a też właśnie, żeby czerpać od siebie wzajemnie. Jezus właśnie pokazał nam dzieci jako przykład bycia uczniem, a my mamy być uczniami Jezusa, ponieważ On zamiast stawiać na swoją wiedzę, po prostu pytają wtedy, kiedy potrzebują się zapytać. i przyjmują to, co im nauczyciel przekazuje. Czasami to jest krótka odpowiedź, bo na przykład dziecko jest małe jeszcze i to wystarczy mu powiedzieć, że to jest samochód i zaspokoi to jego ciekawość. Ale chwilę później, za jakiś rok już będzie chciało się zapytać, a jak on się porusza, jak to się dzieje, że on jeździ. I tak samo powinno być z naszym chrześcijaństwem. Dobrze, gdybyśmy odkryli w sobie właśnie trochę dziecka i takiej nowej fascynacji Bogiem, prawdami wiary. Założenie, że wszystko już wiemy, byłoby, znaczy fajnie byłoby, bo już nic nie musielibyśmy robić, no ale niestety tak to nie jest. Bo Bóg cały czas nad nami pracuje, jak nad takim glinianym naczyniem, które jest cały czas kształtowane i wypalone w sumie dopiero wtedy, kiedy umieramy, kiedy się kończy nasze życie. I zawsze są jakieś treści w Biblii, zawsze Biblia może nam powiedzieć coś, czego jeszcze nie wiemy. Ja mam jeszcze dużo do odkrywania w Biblii. Myślę, że ktoś, kto czytał ją dłużej, dalej coś odkrywa, coś do niego akurat w danym momencie powie na nowo. I dlatego pielęgnujmy sobie to dzieciństwo, znaczy dążmy do doskonałości, do dorosłości, ale nie zapominajmy o tym, żeby być ciekawi Boga, ciekawi nowych rzeczy, które Bóg chce nam przekazywać przez swoje słowo, przez innych ludzi i żebyśmy Mu zaufali. Zaufali w każdym momencie, niezależnie od tego, czy jest dobrze, czy jest źle, ale żebyśmy uczyli Mu się ufać, bo myślę, że jak mamy zaufanie w stosunku do drugiej osoby, to często jest tak, że musisz zdobyć moje zaufanie. W przypadku Boga jakby ciężko tak powiedzieć, ale musimy się uczyć Bogu ufać. Może się to zaczynać od małych rzeczy, aby potem im były większe, tym bardziej Mu mogliśmy ufać. I pamiętajmy, że jesteśmy zależni od Boga, który każdego dnia może nas czymś nowym zaskoczyć, czymś, co jeszcze nie znamy, czymś, co chce nam przekazać. I na koniec chciałbym was zostawić z pytaniem, kim jesteś. I teraz każdy z was niech sobie na nie odpowie, tak kompletnie w swojej głowie. Kim jesteś, ale kim chciałbyś być? Bo to jest drugie pytanie, które bardzo się z tym wiąże i które może dać nam odpowiedzi. Tylko z samą odpowiedzią warto nie zostawać, tylko potem zostać z jakimś postanowieniem działania. Czegoś, co możemy zmienić, żeby wejść w ten obszar, kim chciałbym być.